dzisiaj chciałem się skupić na innym fragmencie, na końcówce tego fragmentu, który żeśmy przeczytali. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24-27. Każdy więc, kto słucha moich słów, słów Jezusa, i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego. Tutaj chyba pismo, znaczy tłumacz był łagodny. Starsze tłumaczenia mówią o człowieku głupim, tak? Porównać do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. W 2008 roku w Stanach Zjednoczonych zbankrutowała taka firma, która się nazywała Lehman Brothers. Bankructwo tej firmy doprowadziło w konsekwencji do światowego kryzysu finansowego. Ale to nie był jedyny skutek, czy negatywny skutek tego wydarzenia. Ten kryzys, czy to bankructwo tej firmy i w konsekwencji kryzys doprowadził do fali samobójstw ludzi, którzy w wyniku kryzysu, w wyniku tego bankructwa stracili swoje majątki. Nie potrafili sobie z tym poradzić. I jeden po drugim człowieku zaczynali odbierać sobie życie na różne sposoby. Ktoś wyskoczył z biurowca swojego, ktoś popełnił samobójstwo w swoim garażu, siedząc w swojej limuzynie, no na różne sposoby, tak, nie potrafili sobie z tym poradzić. Jakiś czas temu też słyszałem o człowieku, który postanowił sobie odebrać życie. Co było powodem? Zaczął tracić wzrok, groziła mu ślepota i nie mógł sobie z tym poradzić, więc postanowił zakończyć swoje życie. Ktoś inny, młody człowiek, myślał, że jest Bogiem, tak? Że jest takim młodym Bogiem, niezniszczalnym, ale ciężka choroba młodszego brata i w konsekwencji śmierć bardzo mocno nim potrząsnęły. I nie był na to przygotowany w ogóle. To nie było w jego planie. Nigdy o tym nie myślał. I cały jego, można powiedzieć, świat został zrujnowany. Dopóki człowiek jest młody, zdrowy, i wszystko układa się po jego myśli, dopóty uważa się za niezniszczalnego, uważa, że kontroluje wszystko. Ale kiedy człowiek staje w obliczu właśnie bankructwa, porażki, czy też poważnej choroby, czy śmierci kogoś bliskiego, to staje w obliczu wydarzeń, których w ogóle nie kontroluje. I wtedy dopiero zaczyna widzieć rzeczywistość właściwie. Te wydarzenia zaczynają korygować optykę. Naszą optykę. Wtedy człowiek zaczyna dostrzegać, że jest mały, słaby i ograniczony. Trudności, próby, doświadczenia, jakie pojawiają się w naszym życiu, są dla nas, można powiedzieć, bezlitosne. Są bezlitosne, ponieważ bezlitośnie obnażają nasze słabości i ograniczenia. Dlatego też w księdze Koheleta, która jest taką księgą mądrościową, znajdujemy takie oto słowa mądrości. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać sobie to do serca. Dom biesiady to wiemy, co to jest. To jest dom imprezy, tak? A jak jest impreza, to się nie myśli o rzeczach poważnych, tak? Myśli się o rzeczach trywialnych. W domu biesiady, na imprezie, nie myśli się o tym, co wieczne. Nie myśli się o kruchości i ulotności życia. Dom biesiady to dom, w którym myśli się o dobrej zabawie, o zaspokajaniu różnych pożądliwości, myśli się o korzystaniu z dnia. Dom biesiady zagłusza sumienie. Dom biesiady usypia czujność. Dom biesiady powoduje, że czujemy się panami swojego losu. Dom żałoby natomiast zmusza do myślenia, do refleksji nad swoim własnym życiem. Dom żałoby zmusza do wartościowania rzeczy. Dom żałoby zmusza nas do pokory. Dlaczego? Ponieważ bezlitosny sposób obnaża naszą słabość. Ludzie umierają w różny sposób. Jedni umierają nagle, inni w wyniku długiej choroby. Ludzie umierają w różnym wieku. Umierają zarówno małe dzieci, jak i dorośli, ale też i starcy. Umierają zarówno biedni, jak i bogaci, wykształceni i niewykształceni. I kiedy pójdziemy na cmentarz, popatrzymy na nagrobki, na napisy na nagrobkach, to zobaczymy w zasadzie wszystko, cały przekrój społeczeństwa. Wszyscy tam są, mali i wielcy. Tak? Rozumni i mniej rozumni, wykształceni i niewykształceni, biedni i bogaci. Wszyscy tam są. Jeżeli porównamy datę śmierci z datą urodzin z datą śmierci, to czasami te różnice są niewielkie, a czasami ogromne. Ale są tam wszyscy. To z kolei nam właśnie ponownie uświadamia, jacy jesteśmy słabi, mali i nad niczym nie panujemy. Tak? Nikt nie zna dnia ani godziny. I tę prawdę przypomina nam w taki poetycki sposób, można powiedzieć, psalmista, kiedy mówi w psalmie 103, bo on zna całą naszą kruchość. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa, a on sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma. Widać, nie widać go na jego dawnym miejscu. Człowiek jest istotą kruchą, jest Bożym stworzeniem, tak? Ale jest prochem, jest kruchym stworzeniem. I co robi człowiek, kiedy zaczyna dostrzegać swoje ograniczenia, swoją słabość, swoją małość, można powiedzieć? Co robi człowiek, który widzi właśnie swoją kruchość? Szuka. Taki człowiek zaczyna się rozglądać i szuka czegoś, co by go wzmocniło. Szuka czegoś, czego mógłby się chwycić i co pomogłoby mu iść dalej. Szuka czegoś, co by mu dało oparcie w trudnych chwilach. Szuka czegoś, co by mu dało nadzieję w otaczającej go beznadziei. Szuka czegoś, co pomogłoby mu przezwyciężyć jego lęki. Taki człowiek po prostu szuka odpowiedzi. Szuka sensu, szuka znaczenia, szuka prawdy. Ale czy można znaleźć odpowiedź? Czy można znaleźć sens? Czy można znaleźć znaczenie dla życia? Czy można znaleźć prawdę? Pan Jezus w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mówi nam, że tak, odpowiedź jest pozytywna, można znaleźć. Jest to możliwe, ale Pan Jezus mówi nam coś więcej. Jezus wskazuje nam, gdzie to znaleźć. Jezus mówi nam, co jest odpowiedzią na nasze pytania, co nadaje sens naszemu życiu, co nadaje znaczenie naszemu życiu i co jest prawdą. Zatem przyjrzyjmy się temu fragmentowi i temu, co Jezus mówi do nas w tym fragmencie. Więc Pan Jezus w tym fragmencie zachęca nas, też wzywa nas do czego? Do słuchania Jego słowa i wykonywania tego słowa. Nasz tekst mówi o robieniu użytku ze słów Jezusa, ale to po prostu oznacza wykonywanie, czynienie tego, o czym mówi Jezus. A czym jest słuchanie i wykonywanie słów Jezusa? Jeśli ja bym tobie powiedział, słuchaj mnie i czyń to, czego nauczam, tak, to czy zrobiłbyś to? Gdybyś to ty powiedział mi, to ja bym tego nie zrobił. Więc prawdopodobnie, znaczy zakładam, że też byś nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ kim jestem, tak? Kim ja jestem? Jestem nikim. Ponieważ nie zrobiłbyś tego, ponieważ nie jestem dla ciebie jakimś autorytetem, ponieważ mi nie ufasz aż tak, prawda, żeby aż jakby położyć swoje życie. Więc jest to zupełnie zrozumiałe. Więc kiedy Jezus wzywa do słuchania i wykonywania Jego słów, to znaczy, że wzywa do czegoś więcej niż tylko słuchanie i wykonywanie. Tak? Jezus chce, abyś obdarzył Go autorytetem, abyś uznał Go za kogoś, kto ma prawo mówić ci, jak masz żyć. Jezus chce, abyś uznał Go za Bożego Syna, za Boga w ciele. i poddał się Jemu. Jezus chce, aby Jego słowo, Jego nauka były najważniejsze w Twoim życiu. Jezus chce, abyś uczynił Go najważniejszą osobą w Twoim życiu. Jezus chce, abyś Mu zaufał, abyś poddał się Jemu. Czyli kiedy Jezus wzywa do słuchania Jego słów i wykonywania ich, to tak naprawdę wzywa do wiary w Niego. Samo słuchanie jeszcze nie jest wiarą. Ktoś nadstawia ucha z różnych powodów. To, że słucha, czy nadstawia ucha, wcale nie znaczy, że słucha, tak? Że wierzy. Są ludzie, którzy jednym uchem słuchają, tak, a drugim uchem wypuszczają. Nie są zainteresowani w ogóle. Myślą o niebieskich migdałach, jak to się mówi. Są tacy, którzy udają, że słuchają, prawda? Nadstawiają może ucha, ale i tak mają od razu już założenie, że i tak nie będą tego robić, bo jest im wygodnie. Tak jak jest. Więc po co to zmieniać? Dlatego dobrze jest zdefiniować, czym jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. To nie słuchanie. To słuchanie i robienie z tego użytku. A dzisiaj jak to wygląda? No dzisiaj uważa się, że osoba wierząca to taka, która słucha. Czy robi, czy nie, to już jest nieistotne. Ważne, że słucha. Natomiast Jezus definiuje wiarę inaczej. Jest to słuchanie i wykonywanie. Dlatego Jezus wzywa do wykonywania Jego słowa. Osoba wierząca to taka, która słucha i wykonuje. Stosuje nauczanie Jezusa w swoim życiu. Ale dlaczego mielibyśmy uwierzyć Jezusowi? Dlaczego mielibyśmy zaufać Jemu? Tak? Dlaczego mielibyśmy słuchać Jego słowa i je wykonywać? Jezus odpowiada na to pytanie. Może nie wprost, ale odpowiedź jest w tym fragmencie. I ta odpowiedź składa się, można powiedzieć, z dwóch elementów. Po pierwsze, Jezus mówi nam, że On jest skałą. Tak, że On jest skałą. I oczywiście nie robi to większego wrażenia, oczywiście On też mówi to w pewien symboliczny sposób, bo Jezus wiemy, że jest człowiekiem, tak? Wtedy mówi jako człowiek, a nie jako skała, więc ma to symboliczne znaczenie, to, że On jest skałą. I dopóki nie umieścimy tego w konkretnym kontekście, no to nie robi na nas większego wrażenia, prawda? Tu jest skała, tu jest las, tu jest woda, no, prawda? Nic wielkiego. Ale jeżeli umieścimy to w konkretnym kontekście, to już ma. Robi różnicę. Jaki zatem mamy kontekst? Mamy dwa rodzaje podłoża, na którym można zbudować dom. Jedno podłoże to skała, a drugie podłoże to piasek. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Skała jest twarda. Piasek jest miękki, tak? Jak człowiek postawi nogę na skalę, jak tąpnie, to czuć, tak? Aż go przeszyje, jak piętą ten, to aż mu pójdzie do głowy. Natomiast jak człowiek postawi nogę na piasku, no to ta noga się zapadnie trochę, tak? Piasek jest, skała jest zbita. Te drobiny tak, są połączone ze sobą bardzo mocno, natomiast piasek jest sypki. Ziarenka w skale są ze sobą mocno związane, ziarenka w piasku nie są ze sobą związane, są luźne. To powoduje, że różnica pomiędzy skałą a piaskiem jest zasadnicza. I tę różnicę najlepiej widać, kiedy oba podłoża wystawimy na działanie sił przyrody. Tak, nie wiem, czy kiedyś byliście nad morzem. Jeżeli byliście nad morzem, to zakładam, że budowaliście zamki z piasku na plaży. Tak? Więc co się stało, kiedy przyszła fala i uderzyła w ten zamek z piasku? No wiadomo, że co się stało, tak? Zamek został zniszczony, woda zabrała część piasku i trzeba było budować od nowa. Czy próbowaliście budować zamek z piasku, z takiego suchego piasku? No z tego się nie da budować. Tak, można próbować, ale on nie trzyma, więc dopóki się nie weźmie tego mokrego piasku, czy się nie zmoczy, nie poleje, no to nic z tego nie wyjdzie. Tak, jeżeli, ponieważ nie ma tego połączenia, gdy piasek wyschnie, to co się dzieje, jeżeli jest wystawiony na wiatr? Powoli ten wiatr, ten zamek niszczy. A jak zachowuje się duży, solidny kamień, który postawimy na przykład w wodzie? Czy wystawimy na działanie fal? No fala uderza, tak, ale no, jeżeli jest odpowiednio duży, to nic nie jest w stanie z nim zrobić. Po prostu się odbija od tego kamienia. Jeżeli wiatr powieje, to też nie jest w stanie nic zrobić, bo jest zbyt duży. Tak? Nie jest w stanie zniszczyć tego kamienia, nie jest w stanie poruszyć. Zatem różnica pomiędzy skałą a piaskiem jest różnicą zasadniczą. Oczywiście wiadomo, że nawet najtwardsze skały na ziemi ulegają erozji. Zajmuje to trochę więcej czasu, ale ulegają rozpadowi. Czy Jezus podobnie ulega erozji wraz z upływem czasu? Słowo Boże mówi nam, że nie. Jezus nie jest taką skałą. Jezus nie ulega erozji wraz z upływem czasu, ponieważ On jest niezmienny. Słowo Boże mówi o niezmienności Jezusa w taki sposób. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Czy dziś, czy jutro, czy wczoraj, czy za 500, czy za 10 tysięcy lat, Jezus jest ten sam. Nie ulega erozji, nie rozpada się na kawałki, nie poddaje się działaniu sił zewnętrznych. On jest wieczny, jest zawsze taki sam. Jego moc nie słabnie, Jego siła nie słabnie. A co się dzieje z piaskiem, z czasem? No jest przenoszony w różne miejsca, tak? Dziś jest tu, jutro jest tam. Więc myślę, że jest to, że Jezus jest skałą, ma ogromne znaczenie dla człowieka, który jest kruchy, który jest mały, który jest słaby, który jest prochem. Wystarczy, że wiatr powieje, a człowiek ginie i go nie ma już. I w tym kontekście zaznacza się ogromna różnica pomiędzy człowiekiem a Jezusem. Ta różnica pokazuje, że Jezus nie jest jak każdy człowiek. Choć trzeba powiedzieć, że Słowo Boże mówi o Jezusie, że jest człowiekiem. Narodził się z Marii, tak? Więc jest człowiekiem. Ale też Biblia mówi o Jezusie jako o Bogu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Przez nie wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I to Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Więc Jezus jest i człowiekiem, i Bogiem. Dlatego jest taka ogromna różnica pomiędzy Jezusem a człowiekiem. Człowiek jest prochem, Jezus natomiast jest skałą. My jesteśmy słabi, On jest mocny. My podlegamy rozpadowi, a On nie. Ale mamy jeszcze jeden kontekst tego fragmentu. Jest to kontekst wiary, tak? O której mówimy. Ten kontekst wskazuje na Jezusa jako obiekt wiary. Jezus jako ta skała, jako ten, w którego wierzymy, czy którego człowiek wierzy, jest taką skałą, a nie piaskiem. Jezus jest kimś, na kim można polegać. Jezus jest kimś, komu można zaufać. Jezus jest kimś, na kim można bezpiecznie budować. Jezus jest po prostu wiarygodny. Tak? Jezus jest wiarygodny. Więc dlaczego mielibyśmy uwierzyć Jezusowi? Pierwszy element odpowiedzi mówi nam, kim jest Jezus. Więc pierwsza odpowiedź jest ze względu na to, kim Jezus jest. Jest On skałą. Jest On Bogiem w ciele, jest Bogiem i człowiekiem, dlatego jest wiarygodnym obiektem wiary. Kto w Niego wierzy, nie zawiedzie się. Ale jest też drugi element tej odpowiedzi. I drugi element jest, można powiedzieć, obietnicą, jaką Jezus składa każdemu, kto słucha Jego słowa i robi z Niego użytek. Jaka to obietnica? Najprościej mówiąc, jest to obietnica, że każdy, kto w Niego wierzy, przetrwa nawet największą próbę, jakiej człowiek może kiedykolwiek doświadczyć. I w tym fragmencie Jezus mówi o ulewnym deszczu, mówi o wezbranych wodach, mówi o wichrze, które razem uderzają z całą swoją siłą w dom. Więc mamy różne, można powiedzieć, kataklizmy, które w jednym momencie z całą swoją siłą napierają na dom. Ten zbudowany na skalę ostaje się. Oczywiście jest to pewna symbolika. Do czego ta symbolika się odnosi? No wydaje mi się, że nie ma większej próby dla człowieka jak próba sądu ostatecznego. Wtedy każdy człowiek stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia. Wtedy wszystkie grzechy, wszelkie popełnione zło przez człowieka uderzy w pewnym sensie na niego z całą swoją siłą. Będą one oskarżycielami i świadkami przeciwko niemu. Gdybyś dziś stanął na sądzie przed Bogiem i wszystkie twoje grzechy zostałyby wyświetlone, tak? Czy pokazane, czy też no, mogły stać się takimi oskarżycielami, to jak z wielką siłą by to oskarżenie zostało wysunięte? Jak z jaką siłą by to świadczyło przeciwko tobie? Ale Jezus obiecuje, że każdy, kto w Niego wierzy, ostanie się, przetrwa tę próbę. Więc Jezus poprzez tę obietnicę, w pewien sposób, nawet nie w pewien sposób, ale zobowiązał się do pewnego działania na rzecz kruchego, małego i słabego człowieka, na rzecz grzesznika, takiego jak ty czy ja, na rzecz wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Jezus zobowiązał się pomóc. Jezus zobowiązał się zrobić wszystko, aby wierzący w Niego człowiek przeszedł próbę sądu ostatecznego bez szwanku. Innymi słowy, Jezus zobowiązał się zrobić wszystko dla zbawienia każdego, kto w Niego wierzy. Z tego też powodu Jezus żył doskonałym życiem, bezgrzesznym życiem, ponieważ tego wymaga Bóg od każdego człowieka. Doskonałego posłuszeństwa, ponieważ my nie byliśmy w stanie z powodu dać Bogu tego, czego On oczekiwał, czego wymagał, więc musiał przyjść ktoś inny, kto w nasze miejsce to uczyni. I Jezus oddał Ojcu doskonałe życie, którego my nie byliśmy w stanie dać. Z tego też powodu Jezus wycierpiał krzyż jako karę za nasze grzechy. Bo oprócz tego, że ktoś musi wnieść doskonałe życie tam, gdzie go nie ma, to jeszcze tam, gdzie jest przestępstwo, musi być kara. Więc Jezus wniósł doskonałe posłuszeństwo, ale też zabrał karę, czy wziął na siebie karę, która należała się nam za nasze grzechy. Więc Jezus wypełnił obietnicę, którą złożył właśnie poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć i poprzez swoje zmartwychwstanie. Zrobił to wszystko dla naszego zbawienia. Zrobił to wszystko, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Jezus zobowiązał się zrobić wszystko dla zbawienia ludzi i to zrobił. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, tak, kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, bezbożni, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jakie są skutki Jego śmierci? Apostoł Paweł odpowiada w kolejnym wersecie. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jego śmierć, Jego przelana krew powoduje, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, kiedy wierzymy w Niego. Ogłasza nas ludźmi sprawiedliwymi, ludźmi, którzy są w porządku przed Bogiem. A to z kolei prowadzi do tego, że będziemy zachowani od gniewu. Boży gniew nie spadnie na nas w dniu sądu ostatecznego. Byliśmy słabi, ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy jesteśmy obmyci Jego krwią, kiedy jesteśmy w Nim, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy mocni, ponieważ On jest mocny, On jest skałą. Czy zatem ci, którzy wierzą w Jezusa, przetrwają największą próbę dzięki wierze, dzięki temu, że wierzą w Jezusa Chrystusa? Nie. Przetrwają dzięki temu, kim Jezus jest oraz dzięki temu, co zrobił dla ich zbawienia. To nie wiara zbawia. można powiedzieć, trzeba powiedzieć. To Jezus zbawia. To nie wiara trzyma człowieka. To Jezus trzyma człowieka w swoim ręku, który w Niego wierzy. Nasza wiara bardzo często jest słaba, jest nawet mniejsza niż najmniejsze z ziaren, ziarno gorczycy. Więc to nie wiara nas trzyma. To nie wiara daje nam siłę. Wiara prowadzi nas do Jezusa. Jakkolwiek by słaba nie była, prowadzi nas do Jezusa. Wiara łączy nas z Jezusem, ale to On daje nam siłę. To nie wiara jest skałą, to Jezus jest skałą i zbawienie mamy dzięki Niemu, dzięki temu, kim jest i co zrobił. Więc powinniśmy uwierzyć Jezusowi, ponieważ On jest skałą. On jest Bogiem w ciele oraz ponieważ Jezus dokonał wszystkiego, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. Więc Jezus w tym fragmencie daje takie trzy bardzo odważne stwierdzenia co do siebie. Po pierwsze, Jezus mówi, że to On jest odpowiedzią dla człowieka, który szuka oparcia. Że to On daje sens i znaczenie, że to On jest prawdą. Jezus oświadcza, że to On jest wszystkim, czego mały, słaby i ograniczony człowiek potrzebuje, aby przejść przez sąd ostateczny. Jezus deklaruje, że to On ostatecznie jest tym, czego człowiek w życiu szuka. Więc no dosyć ważne, znaczy ważne, takie duże stwierdzenie, ogromne stwierdzenie. Odważne stwierdzenie. Po drugie, Jezus mówi, że jest Bogiem i człowiekiem, dlatego jest wiarygodny. Wszystko, co mówi, jest wiarygodne, dlatego powinniśmy to czynić. Kolejne takie odważne stwierdzenie. I po trzecie, Jezus mówi, że zrobił wszystko dla zbawienia człowieka, dlatego zbawienie jest tylko w Nim. To jest kolejne odważne stwierdzenie. Więc czy są to takie bardzo śmiałe stwierdzenia? Czy są to bardzo odważne stwierdzenia na wyrost? Czy może są to stwierdzenia po prostu jakiegoś kompletnego szaleńca, który nie wie, o czym mówi? Jeżeli Jezus jest tym, za kogo się podaje, to te stwierdzenia nie są jakimiś odważnymi stwierdzeniami na wyrost. To są po prostu stwierdzenia, które wydają się oczywiste. Jeżeli Jezus jest Bogiem, jeżeli jest tym, który stworzył świat, który stworzył wszechświat i nas, to zbawić człowieka, wyrwać go z mocy grzechu nie jest poza zasięgiem Chrystusa. Jest to dla Niego możliwe, bo On jest Bogiem Wszechmogącym. Więc jest w stanie zrobić wszystko, o czym mówi. Każde Jego słowo jest poparte Jego mocą. Każde słowo znajduje wypełnienie w Nim, ponieważ On jest Bogiem. Więc albo Jezus jest kompletnym szaleńcem i mówi takie rzeczy w przypływie szaleństwa, albo Jezus jest faktycznie Bogiem i człowiekiem i przez to jest wiarygodny we wszystkim, co mówi. Więc pozostaje zadać pytanie, czy Jezus jest szaleńcem? Czy Jezus jest wariatem? Bo to są bardzo odważne stwierdzenia. Żaden człowiek o przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby takich słów, jakie powiedział tutaj Jezus. Czy spotkałeś kiedyś szaleńca jakiegoś? Czy słyszałeś kogoś, kto postradał zmysły? Taki człowiek zachowuje się w specyficzny sposób, mówi w specyficzny sposób i ty jesteś od razu przekonany, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. Tak, taki człowiek mówi bez sensu, mówi od rzeczy, nie kieruje się żadną logiką. Czy Jezus w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, nie kieruje się żadną logiką, czy mówi od rzeczy? Tak? Czy to, co mówi, nie trzyma się kupy? Nie ma jakiejś logiki? Nie. Jego mowa w ogóle nie przypomina mowy szaleńca. Jezus posługuje się obrazami, które są jasne dla słuchaczy. Posługuje się obrazami, które niosą głębokie przesłanie teologiczne. Jezus wyciąga logiczne wnioski, że chce, żeby ludzie wyciągnęli z tego logiczne wnioski, więc Jezus nie mówi jak szaleniec, nie zachowuje się jak szaleniec i sądząc po reakcji tłumu, że wszyscy byli zdumieni, że naucza jako mający moc, jako mający autorytet, no widać, że nie traktowali go jak szaleńca. Tylko byli zdziwieni tym co do sposobu, w jaki mówił. Więc Jezus wie, co mówi. Jezus nie tylko wie, co mówi, ale też bierze odpowiedzialność za to, co mówi. A jeśli bierze odpowiedzialność za swoje słowa, to znaczy, że jest w stanie je spełnić, że jest w stanie spełnić je wszystkie. A to prowadzi nas do jednego, do jedynego w zasadzie rozsądnego wniosku. Jezus nie jest szaleńcem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Zbawicielem. Jezus jest Chrystusem. Jest i Bogiem, i człowiekiem. Czy wierzysz w Niego? Czy Jezus jest skałą, na której stoisz? Czy słuchasz i czynisz użytek z tego wszystkiego, co Jezus powiedział? Ludzie pokładają swoją ufność w różnych bóstwach, w różnych religiach, mają różne obiekty czy przedmioty, co do których pokładają ufność. Pokładają ufność w różnych ideach, filozofiach. Jezus w tym fragmencie mówi, że to wszystko poza Nim, w czym ludzie pokładają swoją ufność, jest jak piasek. Wszelkie religie, tak, nawet chrześcijaństwo, tak, można tutaj dołączyć. Jeżeli jest traktowane jako taka religia, która ma doprowadzić nas do Boga, chrześcijaństwo nie oferuje nic, to Chrystus oferuje. Chrystus jest Zbawicielem, Chrystus jest skałą, a nie chrześcijaństwo. To żeby to właściwie zrozumieć, tak? Więc wszelkie religie, wszelkie światopoglądy, wszelkie filozofie, wszystko, w czym ludzie pokładają ufność, bogactwo, popularność, władza, zdrowie, uroda, rodzina, małżonek czy małżeństwo, cokolwiek to jest po prostu piasek. Te wszystkie przedmioty i obiekty wiary są bardzo słabe w porównaniu ze skałą, jaką jest Jezus. Nęcą one człowieka poprzez różne obietnice. Religie nęcą ludzi, mówiąc im, że jeżeli będą robić takie czy inne religijne rzeczy czy uczynki, to w końcu doprowadzą ich one do Boga. Filozofie nęcą ludzi, oferując im różne odpowiedzi na różne pytania dotyczące istnienia człowieka. Inne rzeczy nęcą człowieka obietnicą spełnienia i szczęścia. Jeśli człowiek stanie się bogaty czy wpływowy, to stanie się osobą spełnioną i szczęśliwą, więc Jezus nie pozostawia nam tu żadnych złudzeń. To są kłamstwa. Nie są to obietnice. Mówiąc inaczej, są to obietnice bez pokrycia. Są jak piasek. Człowiek weźmie go w ręce, a on przeleci między palcami i człowiek zostaje z niczym. Natomiast Chrystus jest wiarygodny, ponieważ nie zostawia człowieka z niczym. Chrystus daje człowiekowi to, czego człowiek najbardziej potrzebuje. Przebaczenie grzechów, pokój z Bogiem i przyjęcie do Bożej rodziny. Nie są to tylko czcze obietnice, nie jest to tak zwana kiełbasa wyborcza. Te obietnice Jezus potwierdził, powstając z martwych. Bóg przypieczętował te obietnice, kiedy wzbudził Chrystusa z martwych. Więc zmartwychwstanie nie jest mitem, nie jest bajką Jezusa. I zmartwychwstanie Jezusa jest faktem, jest rzeczywistością. Czy to jest twoja rzeczywistość? Jeżeli wiara w Pana Jezusa Chrystusa, słuchanie i wykonywanie Jego słowa pozwala przetrwać największy, można powiedzieć, z kataklizmów, czy największą z prób, jakiej człowiek może doświadczyć, czyli próbę sądu ostatecznego, to jak myślimy, czy wiara w Jezusa Chrystusa pomoże przetrwać, kiedy doświadczymy mniejszych prób, mniejszych doświadczeń? Myślę, że to nas powinno zachęcać do tego, że jeżeli te największe, jeżeli Skała potrafi przetrwać nawet największe kataklizmy. To z całą pewnością przetrwa i te mniejsze. Więc Chrystus jest skałą. Chrystus daje obietnicę, że każdy, kto w Niego wierzy, ostanie się. Więc Jezus jest wiarygodny. Czy wierzysz w Niego? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy sobie przypominać Ewangelię. Tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o tym, kim On jest i co zrobił dla naszego zbawienia. I Ojcze, proszę Ciebie, żeby to słowo, ta Ewangelia odnawiała naszą miłość do Chrystusa, żeby odnawiała nasze oddanie Chrystusowi, a tam, gdzie tego nie ma, to żeby ta Ewangelia poprzez działanie Ducha Świętego rodziła wiarę w Jezusa Chrystusa. Żeby właśnie człowiek mógł budować bezpiecznie na skalę, na Chrystusie. Ojcze, dzięki Ci za to, że Chrystus jest Wybawicielem, że On jest Zbawcą, że On przyszedł po to, żeby nas zbawić. On przyszedł do tych, którzy są słabi, którzy są mali, którzy są ograniczeni. Przyszedł do nas, do grzeszników i przyszedł po to, żeby dać nam swoją siłę, żeby dać nam swoją moc, żeby dać nam oparcie. I Ojcze, dzięki Ci za to, że On to czyni, że każdy, kto w Niego wierzy, doświadcza zbawienia, jest zbawiony. Otrzymuje ducha, nie ducha słabości, ale ducha mocy, który woła Abba, Ojcze. Dla takiego człowieka Jezus staje się siłą, staje się mocą i wtedy człowiek może, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo wtedy działa we mnie siła Chrystusa. Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś swojego Syna, że Go posłałeś w konkretnym celu i że On dokonał wszystkiego, z czym przyszedł. I dzisiaj możemy Go wielbić, możemy Mu dziękować, możemy cieszyć się tą dobrą nowiną. Nowiną o tym, kim On jest i co zrobił dla naszego zbawienia. Ojcze, niech Chrystus będzie skałą w życiu każdego z nas. Niech będzie skałą dla każdego z nas. Niech każdy z nas będzie osobą, która słucha i wykonuje Jego słowo. Bo to jest najbezpieczniejsze. Bo to daje przetrwanie podczas sądu. Ojcze, bądź uwielbiony. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.